Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym spotkaniu z lasem chciałbym Państwu opowiedzieć o jeziorze śródleśnym, jeziorze leśnym, na przykładzie jeziora Jarosławieckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ze mną dzisiaj jest znawca tematu, dr Mariusz Pełechaty, kierownik stacji ekologicznej UAM w jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym i pracownik naukowy Wydziału Biologii UAM.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Schodzimy właśnie do jeziora. Pan lubi to jezioro, słyszałem.
Bardzo lubię. Jest to moje ulubione jezioro na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. No i mój stały obiekt badawczy już od wielu lat. Jest to moje miejsce w parku.
Tak ogólnie, czym się wyróżnia jezioro śródleśne?
No to zależy od jeziora i od jego wielkości, także od samego charakteru lasu. Ale generalnie możemy powiedzieć, że jeziora śródleśne poprzez ograniczenie dostępu człowieka i zanieczyszczeń obszarowych charakteryzują się przezroczystą wodą, wysokiej jakości, niedużą żyznością, no i często właśnie obecnością bogatej, różnorodnej roślinności zanurzonej.
A za co pan tak polubił właśnie to jezioro?
Jest to bardzo malownicze jezioro, więc kwestie krajobrazowe to po pierwsze, a po drugie jest to jezioro, które zawsze zaskakuje mnie jako biologa, jako hydrobiologa, ale także jako człowieka bardzo lubiącego spędzać czas na łonie natury. Zaskakuje mnie swoją różnorodnością oraz niespodziankami przyrodniczymi.
Linia brzegowa to 2200-2300 metrów, czyli 2 kilometry z hakiem, zatem nie jest to duże jezioro.
Rzeczywiście jezioro duże nie jest, bo to jest 12,7 hektara. To rzeczywiście jest to małe jezioro w porównaniu chociażby z jeziorem, pobliskim jeziorem Góreckim.
Jakie znaczenie dla funkcjonowania tego zbiornika ma to, że jest to zbiornik bezprzepływowy, który nie jest w ciągu jakiejś rzeki czy tego typu cieku wodnego?
Ma to takie znaczenie, że te cieki mogą doprowadzać biogeny, czyli substancje odżywcze, mogą doprowadzać zanieczyszczenia do zbiornika, więc powiedzmy, że pod tym kątem to jezioro jest chronione. Natomiast dla samego funkcjonowania ekosystemu jeziornego, ale tego jeziora w szczególności, istotne znaczenie ma jeszcze dodatkowy aspekt, a mianowicie szczelność tej strefy szuwarowej. I tutaj musimy pamiętać, że im szczelniej zbiornik jest otoczony roślinnością szuwarową, tym mniej substancji dopłynie z brzegu, z tak zwanej zlewni, z bezpośredniego otoczenia zbiornika. To powoduje, że roślinność szuwarowa jest takim specyficznym buforem, barierą dla substancji, które mogłyby swobodnie spływać do ekosystemu. Więc pamiętajmy o tym, żeby może nie zawsze kierować się własnymi potrzebami, na przykład kąpieli, i nie zawsze wycinać sobie szuwar po to, żeby stworzyć własną plażę, tudzież własną kładkę wędkarską, bo w pewnej perspektywie czasowej jest to bardzo niekorzystne oddziaływanie na ekosystem.
W gumiakach zapuszczamy się w roślinność zwaną szuwarami. Jakie gatunki roślin składają się na tak zwane szuwary?
No właśnie, to co tutaj widzimy, to są gatunki z rodzaju carex, czyli tużyce. Troszeczkę głębiej występuje tak zwany szuwar wysoki, który budowany jest przez trzcinę pospolitą. Akurat widzimy ten gatunek, ale troszeczkę głębiej. I tutaj jak pan spojrzy naprzeciwko nas, przed pasem trzcin od strony wody, mamy wąskie, smukłe liście wznoszące się do góry. To jest pałka wąskolistna. I to są dwa podstawowe gatunki, które tutaj tworzą roślinność szuwarową i chyba najpospolitsze tak naprawdę wśród roślinności szuwarowej polskich jezior. Ale kawałek dalej byśmy znaleźli jeszcze kilka innych gatunków szuwarowych, w tym jeżogłówki, bardzo malowniczo wyglądające rośliny szuwarowe, ale te podstawowe, to te, które widzimy tutaj, to są tużyce, trzcina pospolita i pałka wąskolistna.
Czasem używamy takiego słowa sitowie.
To jest starsze określenie, które w tej chwili w literaturze może jest mniej używane, ale myślę, że mniej więcej właśnie odnosiło się do roślinności szuwarowej. Natomiast te białe płatki to są płatki kwiatów, rośliny o liściach pływających. Te rośliny tworzą tutaj charakterystyczną strefę wzdłuż linii brzegowej. Niech pan spojrzy w tamtą stronę. Dziwa naprzeciwko nas mamy,
tak, widzę,
przyjaśnienie na powierzchni wody. To jest właśnie pas roślinności o liściach pływających. I gatunki, które tutaj występują, to są grzybienie białe i grążel żółty.
Ta roślinność daje też schronienie zwierzętom.
Tak, oczywiście jest to miejsce, w którym ptak swobodny buduje swoje gniazda. To akurat wyszły łyski. Spora grupka młodych łysek. Przed chwilą byliśmy też świadkami lekcji wychowawczej.
To, co Państwo słyszeli, to była reprymenda chyba udzielona przez mamę, tak?
Oj, zdecydowana była.
Ale one w ogóle się nas nie boją, podeszły tutaj bliziutko.
No, rzeczywiście tak jest, nie boją się nas. Ale myślę, że jest to też kwestia przyzwyczajenia pewnego do turystów, którzy tutaj dosyć licznie przybywają na to jezioro.
Drzwi do lasu.
Pan ma ze sobą dziwne narzędzie. Gdybyśmy stali przed jakimś murem, to bym podejrzewał, że pan chce zarzucić to na mur i będziemy ten mur zdobywać, bo to jest rodzaj kotwicy z liną dohaczoną.
Tak, to jest podstawowy sprzęt badawczy hydrobiologa, hydrobotanika, czyli kotwiczka hydrobotaniczna, która w sytuacji, kiedy nie możemy zanurkować w zbiorniku wodnym, pozwala nam chociażby z brzegu zarzucić i sprawdzić, co wśród roślinności zanurzonej w danym zbiorniku występuje.
Czyli ta kotwiczka służy do wyciągania tych roślin.
Tak. Miejmy nadzieję, że kotwiczkę wyciągniemy, zarzucimy i wyciągniemy.
Zamach. Poleciała kotwica i teraz pan doktor wciąga z powrotem. No i proszę, coś zielonego nam się zahaczyło. Co to jest?
To jest fragment pędu rogatka sztywnego, Ceratophyllum demersum, gatunku, który jest dominantem wśród roślinności zanurzonej w tym jeziorze. Rogatek jest przedstawicielem roślin naczyniowych i akurat jest to gatunek wskazujący na użyźnienie ekosystemu, na warunki, w których mamy dosyć dużą zasobność w biogeny.
Wezmę go sobie na chwilę do ręki. Ja bym go porównał do końcóweczki drzewa iglastego, gdzie się zawiązują takie kolejne malutkie jeszcze igiełki. Taka końcóweczka gałązki drzewa
iglastego. Poruszył pan dość istotną cechę, opisując ten gatunek, ponieważ większość roślin wodnych zanurzonych właśnie charakteryzuje się takim specyficznym wykształceniem blaszki liściowej, jak pan malowniczo to opisał. To jest efekt po pierwsze zwiększenia powierzchni fotosyntezy pod wodą, a po drugie jest to dążność do zwiększenia powierzchni kontaktu z wodą, z której rośliny pobierają substancje mineralne potrzebne dla swojego funkcjonowania. Także to jest taki specyficzny typ budowy, który nazywamy hydromorfizmem.
Mhm, tutaj ważna rzecz, powiedzmy to jasno, że również rośliny podwodne przeprowadzają procesy fotosyntezy.
Tak, zdecydowanie, czego mamy istotne konsekwencje dla ekosystemu, jak na przykład produkcję tlenu. W toku fotosyntezy uwalniony jest jako dodatkowy produkt fotosyntezy tlen. Jest on następnie uwalniany do wody. W związku z tym, gdybyśmy zmierzyli stężenie tlenu w wodzie nad zwartymi zbiorowiskami roślinnymi i pod nimi, to zauważylibyśmy z zaskoczeniem dużą różnicę w zawartości tego pierwiastka.
No proszę, czyli dzięki temu woda jest bardziej utleniona, dotleniona dzięki takim roślinom. Podczas spotkania z doktorem Pełechatym nie miałem tyle szczęścia, co studenci, którzy z badaczem spotkali się nad tymże jeziorem kilka dni wcześniej. Naukowiec również wyciągnął wtedy spod wody rogatka, ale wyciągnął też coś, co bardzo rozpogodziło jego twarz.
To jako ciekawostka znaleźliśmy kilka osobników rzadko występującego w jeziorach gatunku ramienicy z grupy makroskopowych glonów. Była to ramienica pospolita, ale akurat nie wbrew nazwie w tym jeziorze po raz pierwszy odnotowana i generalnie występująca raczej w drobnych zbiornikach wodnych, a nie w typowych jeziorach.
Czy prawdą jest, że ramienice lubią czyste wody?
Tak, zdecydowanie tak. Są to jako grupa organizmy, które wskazują na dobry stan ekologiczny. To jest termin, którego w tej chwili używamy zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej. Dobry stan ekologiczny wód, a jeziora ramienicowe są jeziorami referencyjnymi, czyli takimi, do których porównujemy ekosystemy wodne celem oceny ich stanu. Więc można powiedzieć w prosty sposób, że są to najlepsze jakościowo jeziora w swojej kategorii.
Czyli jeżeli jest ramienica, to jest to gwarancja, potwierdzenie, że woda jest czysta w jeziorze.
Tak, w dużym stopniu tak właśnie możemy powiedzieć. Więc to jest jedno z tych zaskoczeń, które w jeziorze jarosławieckim miewam od czasu do czasu, a mianowicie pośród roślinności zdarza mi się widzieć ramienice, przy czym czasami zdarza mi się je widzieć dość masowo. I to jest to właśnie moje zaskoczenie, bo co jakiś czas rzeczywiście się pojawiają. I co jeszcze jest ciekawsze, że często są to nowe gatunki, niekoniecznie te, które już wcześniej występowały.
Proszę pana, na koniec pana zapytam, jako naukowiec, badacz tego zbiornika, ma pan jakieś marzenie co do rośliny, którą pan chciałby tu spotkać kiedyś?
Mam takie marzenie, nie da się ukryć. Kiedyś występował tutaj wiele, wiele lat temu, właściwie dziesięcioleci, występował tutaj rzadki gatunek ramienicy, bardzo rzadki w skali świata i mam nadzieję zobaczyć ten gatunek ponownie. Jest to gatunek, którego polska nazwa, zresztą podobnie jak nazwa łacińska, nazwa angielska, odnosi się do wyglądu, a mianowicie jest to Lichnotamus brodatus. Gatunek, który charakteryzuje się dosyć długimi, tak zwanymi przylistkami, które wyglądają jak taka obfita, rumcejsowa broda. Gatunek jest rzadki w skali świata. Niewiele ponad 50 stanowisk znanych jest obecnie. Tak więc jest to gatunek podlegający ochronie, będący na czerwonych listach nie tylko w Polsce.
Powtórzmy zatem, ten glon rósł tutaj, był spotykany w jeziorze Jarosławieckim, także pana szansa na ponowne zobaczenie go tutaj nie jest taka znowu abstrakcyjna.
No nie jest.
Dziękuję bardzo. Mariusz Pełechaty, badacz ramienic, był gościem naszej audycji tym razem.
Bardzo dziękuję.
I ja również państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie za drzwiami lasu. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.